Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnej odsłonie zdrowego, przygotowanego znakomicie fizycznie do trudów sezonu podcastu Sitarz Kwiatkowski. Cześć Piotrek.
Cześć.
Wiesz co, oglądam teraz dużo piłki. Przed chwilą już zaczęliśmy gadać o Włochach, którzy są zupełnie nieźli. Może zrobią półfinał, ale często w tych meczach, w NBA też mamy dużo do czynienia z flopowaniem, ale w piłce nożnej mam wrażenie cały czas więcej. Są często takie sytuacje, że zawodnik zostaje podcięty, albo nie podcięty, albo delikatnie dotknięty i nagle okazuje się, że tak jakby się ziemia mu przesunęła pod stopami, bo nagle upada szybciej, upada dynamiczniej niż powinien upaść. Nagle dodaje do tego kolorytu i ruchu dodatkowego. Zastanawiam się, czy ty masz feel, jeśli chodzi o to, co się dzieje w tym sezonie, czy też czujesz, że ten sezon gdzieś pod stopami zaczyna nam uciekać, wymykać.
Ale mówisz o piłce, czy mówisz też o koszu?
Możemy mówić o piłce, ale mówmy o koszu, o NBA mi chodzi.
Wiesz, tak od wczoraj, może od kiedy była ta informacja, że Kawhi opuści? Wczoraj.
Wczoraj.
Przy obiedzie. Może od dwóch dni mam takie poczucie, że ile z meczów w playoffach włączyłbym w sezonie regularnym? I tak. Nie wiem, czy tych meczów jest więcej niż kilka. Bo to, co dzisiaj włączyłbym na pewno Filadelfię z Atlantą dzisiaj.
Mimo braku Danny'ego Greena.
Mimo,
nie? Ja też.
Aczkolwiek w sezonie regularnym Joel Embiid by nie zagrał w tym meczu, tak, i w żadnym pozostałym.
Tak.
Nie włączyłbym Juty z Clippers, tak. Nie włączyłbym Milwaukee.
Dlaczego? Bo Leonard nie gra, bo Ibaka nie gra, bo Conley nie gra.
Bo nie gra Conley, bo Donovan Mitchell też by w tym meczu nie zagrał.
Tak. Milwaukee z Brooklynem ja bym ominąłbym, bo Harden by nie zagrał, Kyrie by nie grał.
Tak. I wiesz,
cofając się, mamy dokładnie cały czas to samo. Phoenix,
kogoś
Denver.
Brakuje.
Phoenix, Denver, nie obejrzałbyś meczu, bo Jamal Murray nie zagrałby w żadnym.
No, nie obejrzałbym Lakers z Phoenix, bo LeBron pewnie by nie grał, Anthony Davis może by grał, Chris Paul pewnie by nie grał. To się w pierwszym meczu wydarzyło, czyli w kolejnych by nie zagrał. Portland, Denver też pewnie bym nie oglądał. No nie wiem, zdrowa seria. W pewnym momencie serii Bostonu z Brooklynem, Boston stracił trzech starterów, tak?
Mm-hmm.
Browna, Walkera.
Tak, Jalen Brown, Robert Williams i Kemba Walker.
O właśnie. No. Można to podpiąć wszystko pod, może niekoniecznie pod krótką przerwę pomiędzy sezonami, bo wielu z graczy miało wtedy więcej wolnego niż te zespoły, które już nie grają, ale na pewno na taką skomasowanie tych meczów, zwłaszcza w drugiej części sezonu, to się na pewno odbija. Mecze, braki w regeneracji, braki w śnie, mikrourazy.
Koszykówka jest szybsza, bardziej szeroka, w sensie boisko nie jest szersze, ale spacing jest większy, spacing jest dłuższy, trzeba dużo. Wiesz, na przykład ten mecz Clippers z Utah, jakie tu czasem, chociaż jest dużo switchowania, ale gdzieś tam z tyłu obrony, jakie szalone rotacje muszą być robione, gdzieś tam przebieganie długie. Tak nie grano w latach 90., jeśli ktoś już te
argumenty... Musi być cały czas skoncentrowany, czyli musisz cały czas być w swojej najwyższej formie fizycznej, i być skoncentrowanym, żeby wykonywać to, czego wymaga od ciebie trener czy zespół. No bo jak nie czujesz się na siłach, no to te reakcje będą spóźnione, będą złe rotacje, czy nie dojdzie do kontestowania rzutów. Aczkolwiek zastanawiałbym się nad tym, czy warto, tak, biorąc pod uwagę obciążenia fizyczne, aż tak podchodzić do, nie wiem, agresywnych close-outów, rzutów za trzy punkty. Niech rzuca po prostu. Jeżeli się nie udało dobiec czasie, jeżeli został popełniony błąd w pozycjonowaniu, no to konserwujmy energię może. Taki load management w trakcie meczu. Nie wiem, skupmy się na obronie obręczy na przykład. Może Jazz, którzy są... Donovan Mitchell dzisiaj bez stopy jednej.
Bez stopy, bez takiego, tak. Bez takiej wibrującej części swojej gry, którą ma w stopach. Nie? Bez tych wszystkich sidestepów, tak. Bez tych wszystkich ruchów. Tak było widać to bardzo, nie? Bardzo było widać.
I dużo szczęścia Jazz, że w pierwszej połowie Clarkson, Bogdanowicz
absolutnie w ogniu byli.
Ciągnęli ten mecz.
Zanim, przejdziemy. Spytałem się o ten feel, bo to zamieniło się już w taki theme tego sezonu z różnych przyczyn, których przed chwilą powiedziałeś, że jest to sezon przetrwania w playoffach. Przypomnę, no, z czterech drużyn, które grały najdłużej w poprzednim sezonie, trzy nie dotarły do drugiej rundy, a jedna nie wygrała nawet meczu. I kontuzje miały duży udział w tym wszystkim. Ja myślę, że to jest duży theme. Spytałem się ciebie o feel, bo już przechodząc do, w sensie to, czy czujesz, gdzie jesteśmy z tymi seriami, jak czujesz. Bo ja mam takie wrażenie dzisiaj, przechodząc już do tych serii, że choć 83% drużyn, które wygrywają mecz numer 5 przy stanie 2-2, awansuje dalej, to mam wrażenie, że nie, jakby to powiedzieć, że przed tymi drużynami, które prowadzą 3-2, jest jeszcze długa droga, żeby wygrać te półfinały przed wszystkimi trzema drużynami. I nie wiem nawet, czy one wszystkie są faworytem w tym momencie.
Moim zdaniem Clippers są faworytem szóstego meczu. Przez wzgląd na Conleya i przez wzgląd na Michela, bo nie wyglądał dobrze.
Ja się trochę spodziewałem, że Clippers dzisiaj pojadą do Utah i George z wielkim Reggie Jacksonem, który jest kotem, w czwartej kwarcie znowu miał te swoje wielkie momenty. Nie? W połowie czwartej kwarty, nie wiem ile meczu było Clippers już. Ja czułem, że Clippers mogą wygrać dzisiejszy mecz, ale no, raczej nie typowałbym, że oni bez Leonarda są w stanie wygrać dwa z trzech meczów. No ale Mitchell jest kontuzjowany, więc tak? Mhm. To jest ta różnica.
Tak. Bo wiesz, nie powiedziałbym, że Clippers są doznali większego osłabienia niż po tym meczu doznali, czy nawet w trakcie tego meczu doznali Jazz. No bo to wypada Utah, no powiedzmy, że wypada dwóch starterów, bo Mitchell grający, on, wiesz, było widać, że on nie ma pod sobą stóp w czwartej kwarcie, kiedy oddawał te hero rzuty ze szczytu. Ja wiem, że to są rzuty.
Te penetracje nawet, którą miał, tą, którą trafił, on takim właśnie wysokim lobem, tam nawet gdy wchodził z odchylenia, trafił ten rzut, taki, jakąś taką świecę, ale to on powinien być bliżej.
On się zatrzymywał, zatrzymywał na tych rzutach, które oczywiście są pożądane, natomiast pytanie, czy aż tak pożądane, żeby gracz, który nie ma pod sobą nóg, oddawał rzut z prawie 8 metrów. Nie wiem, Paul George był fantastyczny dzisiaj. Trudno mi też było uwierzyć, że ma w sobie taki mecz, no... Mm-hmm. I to bez Kawaja?
Czuję rzut już od drugiego meczu tej serii. Bo tam go opuścił rzut na trzy mecze i tu czuję. Ewidentnie jest już na pół dystansie w luzie swoim. I grał pod kontrolą mecz cały.
Wiesz, masa problemów Utah jest w tej serii.
No, ja myślę, że jeśli już w tym wszystkim doszukiwać się jakiegoś tematu, mówiąc o graczach, których Utah nie ma i o Conleyu, który nie zagrał ani minuty, którego bardzo brakuje na grę przeciwko switchom, jego decyzji, szybkich decyzji i kozła, jakiegoś zaawansowanego kozła, bo to jeśli Michela nie ma w formie fizycznej, to tak naprawdę Bogdanowicz i Jordan Clarkson kreują rzuty, które to są takie rzuty Chrisa Middletona, że ktoś będzie z ręką jednak przeszkadzał mi przy tym rzucie, przeciwko obronie switchującej. Clippers w tych dwóch meczach, w tym rzucił 17 punktów i troszeczkę aktywniej rolował, próbował szukać sobie miejsca, to myślę, że też po drugiej stronie, fakt, że nie miał bloku żadnego, to myślę, że Clippers wymazali Rudy'ego Goberta trochę z tej serii. To jest historia, nie wiem, czy tak agresywna, czy nie, ale tu można dokładnie opowiadać o tym, czego Gobert nie potrafi, żeby karać switche, to wiemy, bo on nie dostał, on dostał jedną piłkę chyba w post-up w tym meczu, żeby spróbować zagrać tak z jakąś przewagą wzrostu. Robi to absolutnie pokracznie. Nie umie karcić tego, że ma na sobie dwie głowy niższego obrońcę. I też ten impact przez fakt, że Clippers grają praktycznie 5-0 z jednym nurkującym czasem graczem, Terencem Mannem, nie wiem, Zubacz gra tak małe minuty z ławki, nie wiem czy w drugiej połowie nawet zagrał, w pierwszej grał. Gobert musi kryć obwód, musi kryć Markusa Morrisa gdzieś tam wysoko, musi tak naprawdę operować na zupełnie innym poziomie myślenia w obronie niż operuje, być poza swoją strefą komfortu w obronie, a z kolei w ataku nie ma tych pick and rolli. To nie ma tych pick and rolli przez zmianę krycia, tych pick and rolli, które wygrały serię z Memphis na końcu, no, gdzie Gobert rolował, Jazz mieli wszystko, Jazz mieli rozrzut piłki, no, to są takie proste rzeczy, to nie są skomplikowane rzeczy, które się dzieją tutaj. Wiedzieliśmy, że Utah będzie musiało pokonać ten test, jeśli chce zdobyć mistrzostwo. Będzie musiało pokonać ten test, że w pewnym momencie drużyny zaczną jednak switchować ten pick and roll z Gobertem, żeby to unieruchomić.
Próbuję sobie przypomnieć poprzednie serie Rudy'ego Goberta i aż tak.
Switchowanie.
Houston, może. Ta ostatnia seria z Denver.
Nie było tam switchowania, ale w tych seriach z Houston, tak, Houston switchowało w tamtych seriach. Nie pamiętam jak dużo, ale to była naturalna rzecz, którą Rockets robili. Wygrali obie serie 4-1. Jazz nie mieli jeszcze tak dobrego składu wtedy, to też inna rzecz.
Tu jest problem taki, że Rudy Gobert, te statystyki on-off, jest niewiele wariantów, w których Rudy Gobert jest plusowy dla Jazz. Jest też bardzo mało wariantów, w których Derek Favors jest plusowy dla Jazz.
Cień gracza, fizycznie. Cień gracza, tak. Fizycznie Derek Favors.
I teraz jest pytanie takie, w zasadzie dwa. Czy to nie jest czas, żeby spróbować ustawień z Bogdanowiczem na piątce? Czego chyba w tej serii do tej pory nie było. I pytanie drugie,
nie
czy
było.
To nie jest moment, żeby nie podeprzeć się tym, co zrobili Mavericks w pierwszej rundzie, czyli ustawić strefę z Gobertem w środku, bo musisz w jakiś sposób przywrócić jego walory jako koszykarza na parkiet. Nie zrobisz tego w ataku, no bo się nie nauczy z dnia na dzień slipować pick and roll i nie doda dynamiki, natomiast musisz go ustawić bliżej obręczy i strefa no, umożliwia to. Tylko pytanie jest, czy da się dobrze rzucających, dobrze trafiających za trzy punkty Clippers w ten sposób bronić przez no, dość duże minuty. W tej serii to Clippers więcej minut spędzili broniąc strefą Jazz.
Tak, to też jest, w tym meczu też były momenty. Jazz nie próbuje.
Tak, no. I to są te znamienne dla Tyrona Lu w tym sezonie fragmenty, gdzie ta defensywa jest mieszana, bo to nie jest strefa 2-3, to jest też strefa matchup zone. Oni przechodzą nagle do indywidualnego krycia, to są, nie są posiadania po sobie tak często, tylko posiadania mieszane, strefa, potem obrona indywidualna i tak dalej, i tak dalej. No i w tym aspekcie zdecydowanie lepiej wyglądają Clippers, bo próbują, tak? I to, że próbują swoją drogą, ale to im wychodzi. Co zrobią Jazz, żeby no, swojego, w tym momencie może najważniejszego koszykarza dla losów tej serii, biorąc pod uwagę problemy Michela, no muszą go na parkiecie nie tyle mieć, ale mieć efektywnego. Bo ile dzisiaj zagrał? 41 minut? Tak, 41 minut. No ja nie czułem wpływu Rudy'ego Goberta na mecz. Niestety. Nie widziałem tego wpływu.
Oni bo to też o tym Favorsie powiedziałem. Pamiętam jeszcze też z tej serii z Dallas, pamiętamy te trójki George'a Nianga, który jednak był tym elementem rotacji. Tutaj jest go coraz mniej w tej serii i on też z tej serii mam wrażenie, że nie tylko Gobert został wymazany, ale Favors został wymazany i Niang został wymazany, czyli trzech podkoszowych graczy tak naprawdę Utah Jazz i Microball sprowadził Jazz bardzo łatwo do po prostu wymazał wysokich zawodników z tej serii.
I tu się jeszcze może jedna rzecz zdarzyć taka, że im zwykle jest tak, że im seria dłużej trwa, tym braki pewnych graczy wychodzą. Jest jeden gracz po stronie Utah, to jest Royce O'Neal, który zaraz może zostać zmuszony do tego, żeby oddawać troszkę więcej rzutów.
On penetruje
i
nagle.
I będzie tych rzutów trafia. Tak.
Tak. On nagle musi penetrować też.
To nie będzie dobra wiadomość dla Jazz, jeżeli jego usage się jakoś zwiększy. Tak? Nie chodzi nawet o rzuty czy dwa, ale po prostu się zwiększy. Bo zaraz krycie Clippers, którzy idą w tą stronę, żeby defensywnie tą serię przejąć, no nie będzie dla tych... Bogdanowicz i Ingles tak swoje limity mają, jeżeli chodzi o penetrowanie. Jazz trafiają 40% rzutów za 3 punkty. Chyba nie było jeszcze meczu, może ten blowout. To był czwarty mecz, gdzie oni zagrali słaby mecz w obronie, w ataku. I to się może zdarzyć, tak? A ten mecz kolejny to być może ostatni mecz serii. Więc nagle od faworyta no są w tragicznym moim zdaniem położeniu.
No ja nie mam jeszcze takiego, wiesz, przekonania, że Paul George po prostu jest w stanie dźwignąć stawkę meczu numer 6.
Że dojedzie
więc, tak, no, więc...
na najważniejszy mecz.
Grał bardzo dobrze, ale teraz już
jest Reggie Jackson.
No wiem, jest Reggie Jackson. Powiedziałeś, że Reggie Jackson, gdzie tweetowałeś, że Reggie Jackson nie może wygrać z tymi kotami, ale może wygrać bez tych kotów, bez jednego z nich. Reggie Jackson, jak się
to
okazało.
Jest 16 punktów, to jest 44% za 3 punkty.
Duże rzuty, on ma, ja go chcę nazwać big shot w tych playoffach, bo trafia duże rzuty gdzieś na końcu tego, pamiętasz, na końcu serii z Dallas w meczu numer 6, takie dwie duże trójki w połowie kwarty. W tych zwycięstwach Clippers w tym meczu i nie wiem, czy to był poprzedni, czy jakiś mecz wcześniej.
Trzeci chyba.
Taki sam moment gdzieś tam w połowie, nie wiem, czy to jeszcze nie był crunch time, gdzieś nagle czuję, że on tak jakby wiedział, że ma taki moment, gdzie on już ma to zainstalowane, że to jest te minuty Reggie'ego Jacksona gdzieś na, nie wiem, 10-5 minut do końca, że tam Reggie musi się troszeczkę uruchomić, pomóc. To jest ten moment, gdzie oni chcą, żeby on rzucał, żeby on podejmował odważniejsze decyzje. Mi się bardzo podoba, jak Tyronn Lue prowadzi Clippers w tej serii. Mam ochotę powiedzieć w playoffach ogólnie, że jest najlepszym trenerem w tych playoffach, bo widzieliśmy w serii z Dallas różnego rodzaju warianty na Doncicia. Bardzo dużo rzeczy się dzieje w Clippers. Dużo jest in-game coachingu, dużo jest aktywności trenera przy linii bocznej, takiego wpływu na to, jak zespół broni i widać to po tej takiej agresji. Ja dzisiaj nazywałem Clippers inspirujących w wake-upie, bo oni inspirują tym, jak ciężko pracują, żeby zdobyć tytuł w tym sezonie. Jak ciężko pracują, żeby wracać z tych strat 0-2 w jednej i w drugiej serii i wychodzić w obu tych seriach na prowadzenie, bo dzieje się rzecz identyczna, zupełnie inaczej. Nie? Niż było w poprzednich playoffach. Może nie wiem, fakt, że są underdogami, ale nawet takie małe zmiany, choć dzisiaj Rajon Rondo na chwilę dostał kilka minut, okazało się, że to nie jest dobry pomysł cały czas w tej serii. Nawet to wiesz, że tutaj w tej serii gra Patrick Beverley, w poprzedniej nie grał. Nie? A tu wychodzi z takim planem, żeby gdzieś tam w tych minutach Clarksona, gdzieś tam Mitchella troszeczkę napastować na ile może. Bo dzisiaj Clarkson wszedł i po prostu zaczął rzucać za trzy, bez żadnych jakichś skomplikowanych akcji. A Rondo, no mówiłem od razu o tym pierwszym meczu tutaj chyba tydzień temu, że to nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby Rondo grał, gdy może nie widzieć obręczy w serii. On musi widzieć, mieć jakieś prześwity, grać przeciwko jakiemuś niższemu ustawieniu. Takie rzeczy. Terence Mann jest odkryty w drugiej połowie sezonu. Jest taki, ja nie wiem, to są już tak dziwne pozycje w tym ataku Clippers, że Terence Mann, mam wrażenie, czasem jest centrem po prostu, bo to on roluje do obręczy, on atakuje. Gobert go krył też w końcówce. Ale nie wiem, wiesz, to
Nicolas Batum, bardzo dobry.
Nicolas Batum moim zdaniem jest stworzony do gry w mikrobolu. To, co on robi na boisku, to jest dokładnie to, czego potrzebujesz, gdy grasz przeciwko switchom. To są właśnie te takie szybkie decyzje, bardzo szybkie decyzje na boisku. Inteligencja gry, czucie, gdzie podać piłkę, to jest Nicolas Batum i ta wartość jego... Gdy grają mikrobolem, on jest takim, nie wiem, do kogo go porównać, nie wiem, czy do Iguodali, nie wiem, czy z czasów Warriors, nie wiem, ale To jest absolutny klucz, mam wrażenie. Gdyby Batuma zabrakło, to nie widziałbym tego dalej dla Clippers, w tej formie, w jakiej grają, bo no dużo jest jednak graczy w Clippers i zawsze było dużo graczy Clippers, którzy myślą, tak jak Marcus Morris, o tym, żeby sobie tutaj z kozła rzucić. I od początku Batum dodaje takiego przedłużania tych posiadań, że może nie rzucajmy jeszcze, poszukajmy jeszcze jakiegoś rozwiązania. Jest 10 sekund do końca, 11 sekund do końca akcji. Jest też absolutnie kluczowy. No, zobaczymy, wiesz, tak o tych rzeczach, które Tyronn Lue robi w trakcie meczów i w całej serii tej i w poprzedniej, może w poprzedniej zwłaszcza, bo tutaj mam wrażenie operuje na takim schemacie zainstalowanym bardzo wcześnie w tej serii, bo bardzo wcześnie w tej serii Clippers zaczęli switchować i grać, tak? To było chyba od drugiego meczu, od pierwszego meczu, już switchują po prostu Jazz. Tak o Mike'u Budenholzerze nie da się tego powiedzieć i to jest aż dziwne, to jest aż tak nie wiem, wykonują jedną i tę samą pracę, jeden i drugi. I Mike Budenholzer mógł tyle rzeczy zrobić w tym piątym meczu z Brooklynem.
Wyszła różnica pomiędzy nim a Tyronem Lue, bo Budenholzer, trzeba mu oddać, próbował w tym meczu, bo tam się pojawiały zmiany krycia, chyba były zmiany krycia, ale było też hedżowanie wszystkich pick and rolli z Kevinem Durantem, który w drugiej połowie więcej kozłował piłki, rozpoczynał akcję. To też jest trochę nierealne, że fizyczny zespół pozwala Durantowi zebrać 17 piłek, nawet że to były zbiórki pod własną tablicą, ale to jest wciąż 17 zbiórek. Tłamsić go fizycznie zdolni byli przez, no nie wiem, chyba w tych wygranych meczach u siebie, w tym na pewno nie. Natomiast w pewnym momencie Budenholzer się po prostu zatrzymał, tak jakby nie wiem, nie wiedział, że można zrobić coś więcej. Ja bym wymagał od kontendera, żeby w sytuacji krytycznej przynajmniej raz podwoić Kevina Duranta.
No tak, zabrać mu piłkę na przykład.
Tak, po prostu. Zabrać mu piłkę z rąk, palicho, odcinanie od podań, to jest trudne, kiedy gracz piłkę zbiera i nie przychodzi do post-up i tej piłki nie chce. W pierwszej połowie to się działo, że on grał więcej na bloku. Natomiast nie reagować na pick and roll i stosować cały czas drop, nie zmieniać, nie wiem, nawet piątki, bo Brook Lopez był na parkiecie wtedy, kiedy Durant zdobywał punkty w drugiej połowie, w czwartej kwarcie. Nie wiem, no, nie wydaje mi się, żeby Janis na Durancie to było jakieś przełomowe usprawnienie.
Nie?
Nie, on jest za wolnym graczem na Duranta, tak mi się wydaje.
Wydaje się, że jest idealnym matchupem na niego. Oczywiście może. Nie idealnym, żeby był dopasowany jak on, ale zasięg ramion to jest ta pierwsza rzecz, którą ma tutaj, żeby nawet jeśli się gdzieś tam lekko zakopie, móc.
Tylko wiesz, muszą Bucks pamiętać o tym, że Steve Nash, a zwłaszcza Mike D'Antoni, oni będą próbować Janisa z Duranta zdjąć. Mhm. I oglądałem sobie ostatnio, przedwczoraj bodajże, serię, czy highlighty z serii Oklahoma z Memphis, gdzie Tony Allen bronił Duranta i tam było bardzo dużo posiadań typowych dla Duranta, gdzie on po pin-downie wychodził na górę, po takim szerokim pin-downie, gdzieś z rogu na górę i gubił Allena. I nie jestem pewien, że Janis będzie się tutaj dobrze czuł, przedzierając się na zasłonach. Zwłaszcza jeżeli Harden zagra i zagra lepiej, bo on uciekał od gry strasznie w tym meczu.
Szorował tą nogą po parkiecie.
Tak. Natomiast wiesz, dograć podanie wychodzącemu po piłkę Durantowi,
stawia zasłony, na przykład ja już tutaj czując, w którą stronę może się to potoczyć, jeśli Durant miałby być bardziej podwajany, to gram więcej Bruce'em Brownem, pozorującym zasłony, ścinającym, żeby z tych przewag 4-3 na potencjalnie podwajanym Durancie mieć taką grę w polu 3 sekund bardziej niż z Jeffem Greenem, który miałby stać za linią za 3, więc takie jakieś małe rzeczy już Steve Nash pewnie ma w głowie, żeby prowadzić.
Samo ustawienie Janisa na Durancie no nie zamyka sprawy, bo się trzeba też przygotować na zmiany krycia. Tak jak powiedziałem, będą próbowali go z niego zdjąć i co wtedy? Jeżeli przyjdzie nakaz, żeby Janis cały czas krył Duranta, ale to będzie bardzo dużo łatwych pozycji. Na półdystansie na przykład.
Czy to też jest takie pytanie, co Bucks myślą o Nets? Czy Nets będą się czuć komfortowo też grając w takiej sytuacji, jeśli Durant miałby być bardziej podwajany na zasłonach, na przykład, jeśli zdecydowaliby się to robić? Czy Nets mają tego ataku teraz z Hardenem kontuzjowanym, żeby wychodzić z dobrymi pozycjami w takich 4-3, żeby to znajdować? Czy oni to umieją? Czy są w rytmie gry razem? Czy dotarli już do tego poziomu, żeby sobie radzić z tym w playoffach? Bo ja mam wątpliwości cały czas, no ale niekoniecznie faktycznie możemy zobaczyć Janisa od początku, może to też nie jest najlepszy pomysł, żeby grał, żeby od początku go krył. No niemniej aż prosiłem.
Myślę, że Janis będzie chciał.
Mhm. No tak mówił.
To przeważy.
Sugeruję to. Ja myślę, że powinien dostać szansę. No Middleton też musi być gotowy tutaj.
Wiesz, kiedyś się mówiło o tym, jak Jrue Holiday zmieniał swoją pozycję przechodził z jedynki na dwójkę bardziej off-ball, że kto był wtedy trenerem, nieważne, Pelicans, ale on miał kryć Kevina Duranta w serii z Warriors bodajże, czy w meczach z Warriors. I może to jest jakieś rozwiązanie? Drew Holiday na Durancie?
Pamiętam, jak
trochę go
rzucał nad nim, nie? W serii z Pelicans 4-0. Poustawał i po prostu obracał się i rzucał.
Na PJ-u, Takerze, to też się dzieje. Więc może po prostu nie ma sposobu. Nie ma sposobu na to, żeby Duranta bronić. Może go po prostu trzeba od piłki odciąć. W jakiś sposób, nie wiem, zakładać presję na całym parkiecie.
Też można uderzyć tak zupełnie taktycznie, nie odbierając nic KD, którego występ był absolutnie legendarny, uderzyć w to, no, że jednak grał te 48 minut w poprzednim meczu, że będzie grał na wyjeździe i że może nie trzeba być tak agresywnym teraz. No ale wtedy Mike Budenholzer traci pracę, jeśli nic nie zrobi i jego zespół przegra. Ja myślę, że on już stracił tę pracę. On już nie będzie trenerem w przyszłym sezonie. Nie wiem jeszcze, jak to się skończy. Jak się skończy ten sezon, nie wiem, ale po prostu gdzieś tak w okolicach trzeciego, czwartego meczu tej serii Bucks okazali się ogromnym rozczarowaniem i cały czas nim są. I grali lepiej w tym meczu ostatnim, w pierwszej połowie, ale to nadal nie było to. Nie? To nadal nie było to, żeby oni uzyskiwali w ataku pozycyjnym jakiś poziom gry zespołu, który mógłby być mistrzem NBA. To jest naprawdę bardzo daleko od tego, żeby...
Wiesz,
to zrobić.
Nie rozumiem też, tam się pojawiły jakieś zastrzeżenia, dlaczego nie atakowali Jamesa Hardena na przykład w mismatchach. Ale no, to nie jest po pierwsze w DNA tego zespołu, żeby atakować mismatche, po drugie Jamesa Hardena to należało raczej angażować w obronę z pomocy, w jakieś close-out, niekoniecznie grać jeden na jeden, no bo tego chcą Nets, tak? Legendarny to był też ten moment, kiedy James Harden miał jeden na jeden z Janisem i odwołał pomoc. Mówię, no to jest gra, którą Brooklyn chce. Nie chce na pewno tego, żeby tylko Bucks trafiali asystowane rzuty. Tak, żeby piłka w jakiś sposób krążyła. Brakuje DiVincenzo oczywiście.
Brakuje jego dynamiki. Bardzo.
Gry bez piłki, zastąpiłeś, obok piłki.
Tak naprawdę zastąpiłeś DiVincenzo biegającego gościa minutami ciężkawego PJ'a Tuckera. No, więc to jest ogromna zmiana. Faktycznie i to ma wpływ na to, jak oni wyglądają. Jak wygląda ich kształt na boisku też, to co przez cały sezon mówiliśmy o tym jednym graczu nurkującym gdzieś tam też to obręczy. Ale wiesz co, ja cały czas myślę, że tutaj co jakieś 30 sekund naszej rozmowy o tej serii powinna się pojawiać taka jakaś, nie wiem, reklama.
Reklama. Przypominamy Milwaukee Bucks, że Brooklyn Nets nie mają żadnej rim protection.
No tak, cholera. No, to jest ta frustracja wynikająca z oglądania Milwaukee Bucks.
A Jeff Green?
Widzisz, nie zaczynaj z Jeffem Greenem ze mną, proszę cię. On jest zbyt gorący. Ja już ledwo mogę to znieść.
Ale... Trzeba przemilczeć, poczekać na jakieś...
Chciałem zauważyć, że gdy Jeff Green trafiał swoją siódmą trójkę, to Nets przegrywali jeszcze 11 punktami. To Jeff Green tutaj nie zmieniał losów.
Ale to jest faktycznie, bo im mniej
tak
punktów Jeff Green zdobył, tym bliżej.
Poważnie, tak było. Jeff Green był gorący, okej, okay, fajnie, ale było 15 w plecy, trafił siódmy rzut i było cały czas 10. Na pewno po szóstym było jeszcze 11. No, ale dobrze, okej, okay. Spoko. Mówię cię, to jest fool's gold, Jeff Green, ale zobaczymy. W każdym razie tutaj też myślę, będzie ciekawa decyzja Steve'a Nasha, bo w zależności od tego, jak agresywnie będą podchodzić do Duranta, to naprawdę ten Bruce Brown gdzieś tu w środku, Brook Lopez tam chyba w drugim meczu był tak jechany przez niego.
Teraz nie powinien Bobby Portis czasami w tym meczu w ogóle zagrać? Bo zero minut.
Nie grał Bobby Portis w ostatnim.
Nie grał.
Nie? Zastanawiałem się, czy sezon jest inny. Nagle stał się, czemu Bobby Portis nie gra. To jest wszystko bardzo głupiutkie na końcu, gdy mówimy o tym. Tak, sorry, że wychodzę znowu dalej, ale ten sezon jest głupiutki. Jest to takie dziwne. Ludzie nie grają, grają. Wszędzie kogoś nie ma. Ciężko tak jakoś... To jest to zdobywanie szczytu i tracenie ludzi gdzieś po drodze. Natomiast ja nadal nie wiem, czy ten sezon będzie miał gwiazdkę, czy nie. Jeszcze nie jestem skłonny określić, żeby wiesz, dodać mu gwiazdkę. No zobaczymy.
Chodźmy dalej, bo ja zaraz powiem, że Bryn Forst powinien grać w pierwszej piątce.
Tak. Dobrze, więc jesteśmy bardzo niedaleko. Widziałem, John Hollinger żartował finałów NBA. Jakiego on nazwiska użył? Kevin Huerter kontra Royce O'Neal, czy coś takiego. Nie, dobra. Atlanta prowadzi 3-2 z Filadelfią. I to był czołg.
Niespotykany.
Ja nie wiem.
Chociaż Doc Rivers. Ale...
No nie wiem. Ja szczerze powiedziawszy, ja się po prostu nie spodziewałem po Filadelfii za dużo, więc jakoś tak mam wrażenie, że ich tak już porzuciłem jakiś czas temu w głowie. A tak Atlancie mi cały czas trudno dać jakiś większy respekt w tym sezonie, ale chyba zasługuje na to cały czas. To jest... To...
Nie potrafię znaleźć wytłumaczenia, dlaczego Atlanta wygrała ten mecz. Przewijałem, oglądałem dość uważnie te fragmenty chyba od końcówki trzeciej kwarty, gdzie tam poszedł run 11-4 rezerwowych Atlanty na rezerwowych Filadelfii. I później to samo
przegrywają
starcie,
tą serię rezerwowi.
7-0.
Nie? Rezerwowi Fili przegrywają trochę tę serię.
To było 18-4 w kilka minut na przełomie kwart. I tutaj. Ale później wchodzą starterzy, mecz się w jakiś sposób wyrównuje i nagle 3-4 minuty do końca jest 15-0 dla Atlanty. No, skąd się to wzięło? Nie wiem. 70% punktów zdobyło dwóch graczy w przypadku Filadelfii.
Seth Curry czy Embiid.
I Embiid. Czy ja mam mieć jakieś pretensje do Bena Simmonsa, że oddał 4 rzuty? No raczej nie.
10 rzutów wolnych, że trafia 33% wolnych w tych playoffach. Oddał już 67 rzutów wolnych w tych playoffach. Trafia 33%. Jest hakowany. My mówimy o rzutach za 3, a on wolnych nie trafia.
Tobias Harris w tym meczu.
No nie wiem, ja po prostu cały czas, wiesz, patrzę cały ten sezon na Filadelfię, ile to już lat patrzę na Filadelfię, tam widzę dwie drużyny, które można by skomponować i czy one mogłyby w ogóle grać na boisku. To już w ogóle uciekając od tych kształtów tej drużyny teraz, tego czym jest. Jakiś taki bardziej agresywny ruch, jesteśmy w stanie grać na dwa sposoby zupełnie inne. No ale, no Boże, masz dwóch z trzech, bo to już nie można powiedzieć, że dwóch najlepszych graczy, bo jednak Ben Simmons w playoffach, no nie jest dobrym graczem w playoffach, Ben Simmons. Pamiętasz serię z Bostonem? Marcus Smart go zjadł tam. To było 2 lata. Krył. I nie wiem, 9 punktów na mecz rzucał? Czy 8 punktów na mecz Ben Simmons rzucał?
Nie było rok temu w Orlando?
Rok temu nie grał nawet Ben Simmons w playoffach.
A no tak.
2 lata temu. No, I teraz mamy kolejne playoffy, gdzie Ben Simmons jest ogromnym rozczarowaniem.
Może on nie powinien grać w czwartych kwartach, albo kiedy jest wynik dość bliski? Może to błąd Doka Riversa? W tym poprzednim meczu, w czwartym meczu, Simmons nie grał w crunch time? Tam był crunch time? Mhm. Czy może to w trzecim meczu? Nie grał chyba wtedy.
Był crunch time, tak. W tym ostatnim. Był w tej akcji, w tym poprzednim, był w tej tak. Kluczowej akcji, gdzie Embiid nie trafił tego layupu i tam to było bardzo ładnie pokazane na końcu. Jaki to kłopot jest, żeby tego Bena Simmonsa gdzieś w ataku umieścić, gdy Embiid ma mieć piłkę w końcówce. No, bo Ben Simmons został umieszczony w dunker spot wtedy. I poszło w ostatniej chwili, mógł John Collins zostawić Bena Simmonsa i pomagać przy Embiidzie, próbującym skończyć ten layup. Embiidzie, który gra na kontuzji, tak? Kolana. Rzuca po 30 ilość punktów. Tam było widać, że w tym miejscu, gdzie Ben Simmons, wiesz, stał w dunker spot, to gość, który jest na boisku, w miejscu Bena Simmonsa, powinien po prostu stać w lewym rogu boiska, żeby Collins nie zdążył w ogóle, wiesz, dojść z pomocą. A jeśli by zdążył dojść z pomocą, to poszedłby szybciej, zostawił ten róg boiska szybciej i Embiid miałby odegranie, czy to do rogu, czy na lewe skrzydło i można by było ustawić zwykły, prosty spacing. Mówię, no ja już w pewnym momencie historii Philadelphia 76ers zapisałem i zamknąłem tę książkę, po prostu widząc raz po raz. To już tak dawno temu było, że no jednak jeden i drugi człowiek lubią podobne klepki na boisku i no nie ma tych klepek dwa razy, żeby się zmieścić na nich. No, są zbyt duzi, żeby się zmieścić. Boisko jest dla nich za małe po prostu, dla jednego i drugiego. Jeden robi bardzo dużo, żeby drugiemu pomóc, a drugi niewiele robi, żeby temu pierwszemu pomóc na boisku. No,
dwa różne style gry, też się tak nie da na dłuższą metę funkcjonować. Niemniej, no wiesz, no, chyba nikt nie przypuszczał, albo mało kto przypuszczał przed tym meczem, że Atlanta ten mecz wygra, niezależnie od okoliczności. Mi się podobało na przykład to, że Nate McMillan, wiesz, to nie jest jakaś wielka seria trenerów, bo w czwartej kwarcie Filadelfia broniła Trae Younga pick and roll z Trae Youngiem dropem. Okej, okay, no dobra, no można to zaakceptować. Natomiast to, czego konsekwentnie się Nate McMillan trzyma, jeżeli zauważa, że jego najlepszy gracz może mieć jakieś kłopoty na piłce, no to wstawia obok niego kozującego kolejnego, Lou Williamsa w tym meczu, który w zasadzie zaczął grać pod koniec trzeciej kwarty. No i on ten run w sumie 18-4 prowadził. Solomon Hill nie grał, tak? Pojawiło się to, o czym mówiłeś, Kevin Werther w pierwszej piątce. John Collins, bardzo dobry mecz. Fizycznie pod względem takiej pokazania cech wolicjonalnych, moim zdaniem, na plus.
Ale widać, jak widać brak Danny'ego Greena w tych dwóch ostatnich meczach w Filadelfii? Oni nie mają jednego gracza, który mogą zastąpić Danny'ego Greena. Te 8 punktów Danny'ego Greena i z reguły pozytywny plus minus, jaki ma od 10 lat kariery.
Nie, no.
Furkan Korkmaz gra w piątce. Tak naprawdę nie da się połączyć Furkana Korkmaza z Matisem Taibulem. No nie da.
No, nie wiem, co w przypadku Greena. No, może taka dokładność, jeżeli chodzi o obronę bez piłki. No bo obrona na piłce, no to Trae Young go przejechał.
Komunikacja też dobrze się
komunikuje. Tak, komunikacja, wydawanie poleceń. Ciekawa rzecz z tego meczu, że Bogdan Bogdanowicz nie grał w czwartej kwarcie. Może coś mi uciekło?
Jeszcze w nocy złapałem początek tego meczu.
Uraz tam był, czy?
Nie, ale Bogdanowicz nie tak, nie wyglądał, właśnie fizycznie nie wyglądał dobrze. Na początku tak mówię, co jest nie tak? Miałem tutaj Bogdan Bogdanowicz, miał się przesuwać dobrze w obronie tutaj, coś jest nie tak z nim, nie wiem. Ale no mówię, złapałem początek tego meczu i mówię, Boże, Filadelfia to ma. I no miała,
ma,
i prowadziła.
Joel Embiid zaczął od...
100 punktami w czwartej kwarcie na początku, jak już powiedziałeś.
8-8 z gry chyba w pierwszej kwarcie, tam było plus 26 w pewnym momencie. Nie wyglądało absolutnie na jakieś odwrócenie się w przebiegu tego meczu. I tak nagle. Nie wiem, może trzeba poświęcić uwagę tym rezerwowym ustawieniom. No bo to jest kolejny raz, kiedy Rivers w zasadzie ściąga z parkietu wszystkich starterów. Może to był akurat moment pod koniec trzeciej kwarty, żeby Tobias Harris grał z rezerwowymi.
To rezerwowi, tak, przypomnę, przegrali pierwszy mecz w Filadelfii. 0-17 tak. Run. Pamiętasz, na początku drugiej kwarty, tak, gdzie on trzymał tych starterów cały czas, oni 0-17, i pamiętam, że on timeoutu nie wziął nawet w pewnym momencie, gdzie wszyscy biorą timeout. Nie wiem, czemu to robił.
I, to no i względem tego fragmentu?
Pierwszy mecz jest oddany przez Filadelfię. Cały czas pamiętam o tym pierwszym meczu, że Filadelfia, pamiętasz, jak wracali na końcu wtedy. Tak jakby tak mieli to, jakby mieli tą serię, było za późno i to się tak skończyło. Trochę są tu czołki tam, no sprowadzają na siebie złą energię, mam wrażenie, Sixers w tej serii. No nie wiem, ale nadal widzisz, jest 2-3, Filadelfia jedzie do Atlanty, jest 2-3 w serii Milwaukee z Brooklynem i Brooklyn ma kontuzjowanego Kyriego Irvinga i Jamesa Hardena, który będzie próbował grać, dopóki będzie mógł biegać na boisko. Nie wiem, wiesz, ile będzie mógł biegać w meczu numer 6 po 46 minutach biegania, tak przywrócenia do życia trochę Jamesa. Wiesz, no też inna strona, że śmiesznie się ogląda, wiesz, inna strona, że James Harden grający z kontuzją to jest tak mniej więcej James Harden. Trochę. W tym sensie poruszania się, nie? Że nie możesz odczytać, o, James Harden, brakuje mu szybkości kroku, czy
no
coś
nie,
takiego.
No, jego gra bez piłki.
James Harden no to... grający z rozwalonym kolanem, to jest James Harden, tak, bez piłki, nie?
To jest stacjonowanie tutaj, jakieś przeniesienie piłki dalej.
James Harden z zerwanym Achillesem zapewniający spacing.
Czyli możemy powiedzieć, że Milwaukee Bucks przegrali grając 5-4 przez prawie cały mecz.
No a i 2-3 w tej serii Utah, wracającej do Clippers, gdzie Clippers grają w Staples Center, to i mówię, no zobaczymy. Kiedy Kawhi Leonard będzie mógł wrócić? Co to się w ogóle wydarzyło? Z innych rzeczy, które się wydarzyły, zwolnienia trenerskie, mamy zwolnienie Stana Van Gundy'ego z New Orleans Pelicans. Spodziewane?
Zaskoczenie?
Niespodziewane? Ja nie wiem, ciężko mi ocenić, ale wiesz co, pierwsza myśl, jak dwie myśli miałem w reakcji, jeszcze nie widziałem szczegółów, tłumaczeń, dlaczego, jakie są powody, ale oglądałem bardzo uważnie cały sezon Pelicans. Dużo, dużo meczów widziałem Pelicans w tym sezonie. I taką miałem myśl na końcu, żartobliwą, że te wszystkie takie wypowiedzi dosyć takie lewostronne, no może nie, może źle, że określam to politycznie, ale muszę, bo właścicielka Pelicans, jej mąż, ona i miejsce, w którym są, to raczej nie jest najlepsze miejsce do reprezentowania pewnego rodzaju poglądów Stana Van Gundy'ego, czasami trochę agresywnych, mam wrażenie, że może właścicielce się w końcu tweety nie spodobały Stana Van Gundy'ego, tak zupełnie poważnie mówiąc. Wiesz co, pomyślałem sobie, że David Griffin po prostu Stan Van Gundy pokazał mu, jaki zespół może mieć z Zionem Williamsonem kozującym i to Stan Van Gundy odkrył, zrobił w tym sezonie, to trzeba mu oddać i to też trzeba mu pamiętać, że niech to będzie mu zapamiętane, ale myślę, że może pomyślał David Griffin w ten sposób, że okej, dobrze, wiemy już mniej więcej, jak chcemy grać, teraz potrzebujemy lepszego trenera, żeby grać w ten sposób. Lepszego niż Stan Van Gundy taktyka, lepszego kandydata. I nagle pojawia się Scott Brooks. Nie, żartuję. No.
To jest ciekawe.
Co to o to chodzi? No.
Czy jak na kogo się decydują? Dużo nagle tych otwartych posad.
D'Antoni może będzie trenerem. Oni się znają z Davidem Griffinem w Phoenix. Z Phoenix. Pracowali razem. David Griffin był GM-em, tak? Nie, czy zastępcą GM-a? Pod koniec lat, ojejku, kilkanaście lat temu w Phoenix pracował. I ich drogi się przecięły?
13 lat temu.
No, oni się znają. D'Antoni może nie byłby złym trenerem dla nich. No. W tym momencie tak naprawdę, bo to też jak zauważyłeś na Twitterze, trochę chodzi o to, żeby Zion się jak najbardziej cieszył z tego, co jest wokół niego, żeby nie odszedł do Nowego Jorku w ciągu 3 lat kolejnych. Dobrze, ja jestem oczywiście ciekaw, co się stanie ze Scottem Brooksem, gdzie ta kariera pójdzie. Już mam takie wizje, wiesz, Scott Brooks w Bostonie na przykład, o, prowadzący Celtics do tytułu.
To jest dziwne trochę zwolnienie. Nie spodziewałem się.
Był w ostatnim roku kontraktu, nie? Więc to tam poszło.
A tam była informacja, że oni się nie dogadali. Mm-hmm. Okej, dobra, no to. Tylko nie Portland. Proszę.
Tylko dużo jest Portland. Wakatów nagle, nie? Mamy 6 wakatów? 6 wolnych miejsc niezajętych. Steve Clifford. No zobaczymy. Oglądasz
Chris Paul na kwarantannie.
A, Chris Paul jest na kwarantannie. O, właśnie, jeszcze Chris Paul jest na kwarantannie. No tak, ale Chris Paul chyba uda mu się z tej kwarantanny nie wyjść, zanim rozpocznie się seria kolejna, tak? To będzie krótka obecność w
Nie wiadomo, bo jeżeli wiadomo. Jutro grają Utah z Clippers, no to w niedzielę...
A, w niedzielę się wtedy zacznie, tak.
Mhm. Tak, w niedzielę się zacznie pierwszy finały konferencji zachodniej. Nie wiem, mało informacji mamy co do tego nagle, bo nie wiemy, czy jest zaszczepiony, czy nie jest zaszczepiony, czy on jest zarażony, czy miał kontakt z kimś, kto jest zarażony. Ten protokół określa jakby łagodniejszą karencję dla osób, które są zaszczepione. Więc no nie wiem, na razie trochę taka próżnia informacyjna.
A powiedz, oglądasz Mistrzostwa Europy w piłkę nożną?
Dobre drużyny oglądam.
Dobre drużyny.
Dzisiaj... Macedonii nie oglądam.
Dzisiaj nie oglądasz Macedonii? Dzisiaj jest Macedonia mecz. Macedonia się starała za
Ukraina, Macedonia.
Tak.
Nie, ja myślę, że odpuszczę. Co tam? Nie, Holandia chyba gra.
Tak.
Dzisiaj Holandia, jest... Austria.
I Belgowie chyba grają. Dzisiaj też, nie? Z końca tej grupy. No nic. No dobrze, zobaczymy w jakim miejscu będziemy za tydzień.
Nie chcemy mówić o reprezentacji Polski.
A, o reprezentacji Polski. Przez chwilę przeszło mi przez głowę, tak, ale nie mówmy o reprezentacji Polski.
O co?
Wszystko przed nimi, wszystko przed nami. Dobrze. Co mówiliśmy, te trzy serie Phoenix Suns są, czekają na zwycięzcę serii Clippers Jazz.
Czy jeżeli Atlanta wygra tą serię,
tak,
to czy zdobędzie mistrzostwo?
Tak, myślę, że Hawks zdobędą mistrzostwo.
Możemy tak skończyć.
No i skończmy, niech Atlanta wygra tytuł.
Mi się zwizualizowały dwa scenariusze dopiero.
No. Masz odpowiedź?
Ta chwila, kiedy zwycięzca finału podnosi puchar.
Bogdan Bogdanowicz.
Najpierw Brooklyn i James Harden.
Ojej.
A dzisiaj Atlanta i Trae Young.
Okay.
Czekam jeszcze na Clippers, tak mi się wydaje, że to się wydarzy. I na Phoenix. A to w najbliższych dniach. Ale chciałbym, żeby James Harden mógłby kończyć karierę w sumie.
A, czy chcesz wygonić Jamesa Hardena z ligi?
Z ligi.
Okej, ja nie mam. Ja miałem jeszcze kilka dni temu takie, wiesz, zanim ten mecz piąty Duranta był, bo on musiał gdzieś być, ten mecz właśnie, Duranta Kyriego w tej serii. Tak cały czas miałem wrażenie, że przecież ma Brooklyn jeden mecz taki od jednego z nich. To miałem takie wyobrażenie serii ratującej trochę playoffy, nie wiem, wschód, w serii Philadelphia z Milwaukee, jako długiej, dobrej serii. I to tak naprawdę wszystko. Nie mam w głowie prognostyka, jak to się wszystko może skończyć. Jakoś się skończy. Ktoś to mistrzostwo naprawdę zdobędzie w tym sezonie i to jest taki typ, że myślę, który wejdzie, to już ciężko, żeby nie wszedł, że ktoś, kto wygra tytuł, w przeciwieństwie do tego, jak to się działo w historii, jakbyśmy przeszli, nie? Przeszli składami, to wygra tytuł zespół, który będzie miał kontuzjowanych graczy. To wygra zespół, który będzie miał kontuzjowanego gdzieś ważnego zawodnika piątki, może gwiazdę, ale tak do tego idzie i to nie będzie można powiedzieć tak, że wygrał zespół, jak się często mówi, że wygrał zespół, który był najbardziej zdrowy. Phoenix jest w miarę zdrowy, nie? Ale Paul ma kontuzjowany bark, jeszcze są dwie serie. Jeszcze, nie? I jak spojrzymy na poprzednie lata, to nie umiem sobie przypomnieć, że ktoś wygrywał mimo jakiejś poważnej kontuzji gdzieś kogoś, jakiegoś poważnego braku, bo ani nie byli to Lakersi, przypomnij mi, kogoś brakowało w Lakersach, nie wiem, w Raptors, tak?
Nie,
Raptors byli też zdrowi. Warriors w poprzednich sezonach.
Zwykle wygrywał ten zespół, który
miał wszystkich ludzi. No,
tutaj który był mniej schorowany, może tak.
No tak, tak, tak.
Nie, ale zdrowy, po prostu.
Tak, tak, w sensie gwiazda była, wszyscy byli do dyspozycji. To może być taki sezon. Dallas wygrałoby z Karona Butlera, pamiętam, ale oni zdążyli zbudować, Butler się kontuzjował w grudniu, oni zdążyli zbudować trochę inny zespół potem bez niego. Był ich trzeci.
A San Antonio w 2014? Czy tam nie było w ogóle zdrowej serii? Chociaż, nie wiem, LeBrona skurcze łapały w pierwszym.
Wade kolano już ciągnął wtedy. Ale nie wiem, czy Spurs chyba byli w pełnym składzie.
Tak.
Chociaż Parker? Nie, tam nie było jakiegoś takiego. Nie pamiętam. Dobrze. W każdym razie zobaczymy, gdzie będziemy z tym wszystkim za tydzień. I co? I słyszymy się w przyszły czwartek. Dziękujemy za przesłuchanie, wysłuchanie. Trzymaj się, Piotrek.
Dziękuję.
I gramy za
miłego dnia.
Miłego dnia.